Ja dzisiaj chciałbym nawiązać do pieśni, którą śpiewaliśmy, ale zanim to zrobię, to jeszcze przekazuję wam pozdrowienia przecież serdeczne z Katowic. Bardzo się cieszę, że tu dzisiaj jestem wśród was, przekazywałem zborowi i zbór bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawia. Po chrześcijańsku, ale także wakacyjnie. Z Bożym błogosławieństwem i z Bożym słoneczkiem, które dzisiaj jeszcze naprawdę grzeje bardzo gorąco. Śpiewaliśmy pieśń Zabierz mnie tam, gdzie miejsce najświętsze. I mam pytanie, śpiewając tę pieśń, o czym myślałaś? Zabierz mnie tam, gdzie miejsce najświętsze. Gdzie jest twoje miejsce najświętsze? Gdzie jest w ogóle miejsce najświętsze? Brat Andrzej tu powiedział, no w tym roku mieliśmy przyjemność 5 dni chodzić po miejscach świętych, prawda? W Jerozolimie byliśmy, pływaliśmy nawet po Morzu Galilejskim, co prawda nikt się nie odważył chodzić, nie? Ale kto wie, może byśmy, jakbyśmy się odważyli. No, byliśmy w Kafarnaum, byliśmy na Górze Błogosławieństw, prawda? W Jerozolimie tam i z powrotem deptaliśmy świętą ziemię. Ale to nie jest jeszcze miejsce najświętsze. Niektórzy sobie może myślą, no szkoda, że nie żyje w czasach Starego Testamentu, bo był przybytek, czy potem świątynia, która składała się przede wszystkim z dwóch, prawda, części, miejsce święte i najświętsze. I w tym miejscu najświętszym przebywał Bóg, prawda, i to było piękne. Ale my nie mamy świątyni, nie mamy miejsca najświętszego. Gdzie jest zatem miejsce najświętsze? Po co taką pieśń ktoś stworzył? Bez sensu. A my wszyscy powtarzamy, prawda? Prowadź mnie tam, gdzie miejsce najświętsze. Gdzie jest miejsce najświętsze? No właśnie, czytamy w Biblii, że kiedy kapłan wszedł do miejsca najświętszego, to Bóg powiedział, tam będę z tobą rozmawiał. Czyli miejsce najświętsze to jest miejsce, gdzie Bóg rozmawia ze swoim ludem. Amen. Kochani, dzisiaj jesteśmy w miejscu najświętszym. Jesteśmy, bo tu jest Bóg. Biblia mówi, gdzie dwaj albo trzej, tam ja przychodzę, prawda? I przekazuję swoje słowo. Dlatego się cieszę, że dzisiaj jesteśmy w miejscu najświętszym, że ta pieśń ma swój sens, ma swoją logikę. Pamiętajmy, kiedy śpiewamy pieśń, analizujmy słowa. Powiem wam tak, z przerażeniem stwierdzam i to też z naszym zespołem uwielbienia o tym rozmawiamy. Jest wiele pieśni, w których ani razu nie wymawia się ani imienia Jezus, ani imienia Bożego. To po prostu, no kocham Ciebie, kocham, ale kogo kocham? Ja mogę żonie zaśpiewać, kocham Ciebie, kocham, prawda? Są niektóre pieśni takie, wiecie, no dosyć kontrowersyjne, ale właśnie to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, kogo kochamy, dla kogo śpiewamy, w jakie miejsce najświętsze idziemy, przychodzimy do nabożeństwa. I właśnie pytanie, bo to jest taka główna myśl mojego dzisiejszego kazania. Po co przyszedłeś na nabożeństwo? Po co przyszłaś na nabożeństwo? Spróbuj sobie odpowiedzieć teraz na to pytanie. Po co przyszedłem dzisiaj w niedzielę? Taka gorączka, taki upał, prawda? Ludzie jadą nad jezioro, prawda? Gdzieś tam sobie odpoczywają, a ja idę na nabożeństwo. Po co? No właśnie. Bardzo ważną jest rzeczą, kochani, abyśmy zawsze, tak jak powiedziałem, logicznie próbowali sobie wytłumaczyć pewne sprawy, z którymi się spotykamy, które wywołujemy i które się zdarzają w naszym życiu. Bo Pan Bóg ustanowił niedzielę, prawda, nie po to, żeby to był kolejna dla nas wędrówka, prawda, cały tydzień jeździmy samochodem, no jeszcze w niedzielę, prawda, bo muszę jechać na nabożeństwo. To jest szczególny czas, ja w zborze u nas też zawsze mówię, że bardzo się, najbardziej ze wszystkich dni w tygodniu się cieszę z niedzieli, bo to jest czas, kiedy właśnie po pierwsze spotkanie mam z Panem Bogiem, mogę słyszeć Jego głos, mogę usłyszeć, co On chce do mnie powiedzieć, a po drugie to jest czas, kiedy spotykam się z moimi braćmi i siostrami, prawda? Cały tydzień gdzieś tam jesteśmy porozrzucani po Czechowicach, Dziedzicach, niektórzy w Ustroniu, prawda? A w niedzielę wszyscy razem przyjeżdżamy, prawda? I spotykamy się, i siedzimy. I teraz mam pytanie. Jeżeli już spotkałeś się z braćmi i siostrami, ja zaraz będę mówił o spotkaniu z Bogiem, to czy miałeś okazję już się przywitać? Popatrzeć w lewo, w prawo, uśmiechnąć się, prawda? Bo niektórzy, ja czasem w niektórych zborach jak przemawiam i tak patrzę, wiecie, bo stąd wszystko widać. Wy widzicie tam plecy swojego brata czy siostry, ale jak kaznodzieja dostaje, to wszystko widzi. I są niektóre miny takie święte, że zaczynam nabożeństwo i mówię im tak, wiecie co, tu jest taka święta atmosfera, że nawet Pan Bóg się boi tu wejść. uśmiechnijcie się, że to jest nasz dzień, nasze spotkanie z sobą nawzajem i z Panem Bogiem. Amen. No właśnie. I teraz, kochani, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, po co jest nabożeństwo i pokazać nam, jak wygląda prawdziwe nabożeństwo i dlaczego Bóg przygotowuje dla nas nabożeństwa. Chciałbym pokazać to na przykładzie trzech mężów Bożych, którzy przeżyli prawdziwe nabożeństwo. No właśnie, bo przyjść na nabożeństwo i wyjść nie korzystając, to szkoda czasu, prawda? Strata czasu. Przecież nie chodzi o to, żeby pastor Andrzej odhaczył, prawda, że siostra Marysia była, brat Jerzy był, brat Franek był, prawda? Chodzi o to, że jak już przychodzę, to żeby pokazać się Panu Bogu i też żeby coś skorzystać, aby nabrać siły na kolejne dni, na kolejny tydzień. Czym jest zatem prawdziwe nabożeństwo? O tym chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać. Po pierwsze, to szczególny czas przybycia Boga do zgromadzenia ludu Bożego. To Bóg czeka na nas, a nie my na Niego, prawda? To Bóg, kochani, przygotowuje nabożeństwo, przygotowuje słowo. To Pan Bóg działa w sercu kaznodziei, czasem wiele miesięcy przed danym nabożeństwem, czasem kilka dni przed nabożeństwem. A czasem, wiecie, powiem wam uczciwie, że cały tydzień żyję jakimś słowem, bo wiem, że w niedzielę mam usługiwać i potem w sobotę się wieczorem modlę, a Bóg zupełnie zmienia temat mojej usługi niedzielnej. Siedzę potem do drugiej, do trzeciej w nocy, żeby o 6:30 wstać, bo o tej godzinie w niedzielę wstaję, po to, żeby właśnie odebrać od Boga słowo, które ma być przekazane Kościołowi, przekazane zborowi Bożemu. Nabożeństwo to czas też Bożego dotykania pragnących i oczekujących. Nabożeństwo to czas przemiany naszego życia i sposobu myślenia. To czas uzdrowienia, naprawiania człowieka. To jest właśnie nabożeństwo, prawda? Pan Bóg chce, abyśmy się zgromadzali, abyśmy nawzajem się wspierali, motywowali, chce też zsyłać odpowiednie słowo, chce, abyśmy w czasie modlitwy przeżywali Bożą obecność, Bożą chwałę, a potem szli do naszych domów z radością, spokojem, błogosławiąc nasze domy, błogosławiąc sąsiadów, abyśmy byli też naprawdę prawdziwym pokojem dla innych. Ja bardzo lubię taką myśl, którą często powtarzam. Kiedyś ktoś wypowiedział taki cytat, który stał się mottem mojego życia. Życzę ci, aby wszyscy po spotkaniu z tobą skakali ze szczęścia. To jest chyba sens naszego życia, a to się może stać, kiedy przeżyjemy prawdziwe nabożeństwo. Dlatego też, kochani, jest na przykład w księdze Izajasza, w 42 rozdziale i wierszu 22 takie oto słowo. Otwórzmy sobie księgę Izajasza, 42 rozdział i wiersz 22. Sens nabożeństwa. I tu czytamy tak. Lecz lud jest złupiony i obrabowany. Wszyscy są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach. Stali się łupem, a nie ma kto by wyratował. Wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi oddaj. I powiem wam, że to słowo często słyszałem, zresztą brat Michał Chyzik bardzo kocha ten tekst i na podstawie tego tekstu często usługuje, ale ja chciałbym dzisiaj zwrócić, kochani, na jedno słowo, ostatnie słowo tego wersetu, i nikt nie mówi oddaj. Prawdziwe nabożeństwo to właśnie mówienie czegoś, mówienie oddaj. Co to znaczy oddaj? Zwróciłem się do oryginału i kochani, w języku hebrajskim to słowo oddaj znaczy zwrócić coś właścicielowi. Oznacza walczę o swoje, oznacza przymuszam, by odzyskać co moje, oznacza wyrywam swoją własność. To słowo hebrajskie oddaj oznacza wrócić, powracać, odzyskiwać. Oznacza udać się w drogę powrotną z powrotem. Oznacza odświeżenie, nawracanie, przywracanie czegoś, wysłać z powrotem, ponownie coś ustawić na swoim miejscu. Czyli zobaczcie, tak sobie wyobrażam nabożeństwo. Przychodzę na nabożeństwo ze swoim bałaganem. Mam bałagan w duszy, mam bałagan w sercu, mam bałagan w moim ciele. Atakują mnie różne choroby, atakują mnie różne problemy, atakują mnie różne sprawy życiowe. Czy to w zakładzie pracy, czy to w rodzinie, czy to w moim małżeństwie, czy to w moich relacjach z dziećmi, czy to w moich relacjach z sąsiadami. I ten bałagan się do nas przykleja. I teraz Biblia powiada, prawdziwe nabożeństwo polega na tym, że stajemy i odzyskujemy to, co nam się należy. Odzyskujemy Boże szalom, czyli Boży pokój, czyli układamy sobie na nowo wszystkie sprawy, które powinny być poukładane. To jest według mnie nabożeństwo. I bracia i siostry, drodzy przyjaciele, chciałbym pokazać nam trzy takie nabożeństwa, które przeżyli trzej mężowie Boży. Wielcy mężowie Boży mieli swoje wielkie nabożeństwa. Pierwsze nabożeństwo to nabożeństwo Samsona. Odzyskał na nowo wiarę i przychylność Boga. Też wszystko mu się rozwaliło, jak klocki Lego, prawda? Zbudował swoje życie, a potem wszystko padło w ruiny. Drugie nabożeństwo to nabożeństwo Jeremiasza. Odzyskał swoją nadzieję w beznadziejnej sytuacji. Trzecie nabożeństwo to nabożeństwo Jakuba. Odzyskał miłość i błogosławieństwo. Kochani, trzech mężów Bożych, trzy różne nabożeństwa i trzy różne skutki tego nabożeństwa. Co chcę powiedzieć? Każdy z nas przyszedł ze swoimi potrzebami, każdy z nas przeżywa swoje życie, każdy z nas ma swoje podwórko, każdy z nas ma swoją kuchnię, każdy z nas ma inną sypialnię, każdy z nas ma inne stanowisko pracy, każdy z nas ma inne dzieci, inną żonę, innego męża. I z tym wszystkim przychodzimy na nabożeństwo. I teraz Biblia mówi, że Bóg oczekuje, że staniemy i powiemy oddaj. Czyli chcemy powiedzieć i Bogu, i powiedzieć wszystkim problemom, ja chcę poukładać moje życie i chcę wyjść z tego miejsca z pełnią Bożego szalomu. Bardzo lubię to słowo, bo to słowo szalom ma aż 7 znaczeń. Oznacza powodzenie finansowe, oznacza zdrowie, oznacza poukładane relacje z innymi ludźmi, oznacza Boży pokój, oznacza Boże błogosławieństwo. Dlatego też, bracia i siostry, zobaczcie, Biblia powiada, stajli się łupem. To Bóg mówi o Kościele i nikt nie chce ratować. Wydani są na splądrowanie, a nikt nie odważa się krzyknąć oddaj. Dlatego też, kochani, trzech mężów Bożych, którzy odważyli się wkroczyć swoje problemy, zawołać do Boga, wiedząc i wierząc, że Boża przychylność jest po ich stronie. Dlatego też, kochani, pierwszy mąż Boży, Samson. Znamy go wszyscy, prawda? Bohater wiary, ponieważ o nim jest napisane w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, prawda, kiedy wymienieni są bohaterzy wiary, w tym również Samson. Chociaż powiem wam uczciwie, wielu biblistów zastanawia się, dlaczego Samson na liście bohaterów wiary. Powiem wam, dzisiaj przybliżę troszeczkę jego sylwetkę, zresztą doskonale ją znamy, ale wydaje mi się, że dlatego jego imię pojawiło się na liście bohaterów wiary, że potrafił właśnie powiedzieć oddaj, potrafił powiedzieć nie zgadzam się z tym, co przeżywam. Nie zgadzam się z moją sytuacją. Wiem, że zawaliłem, wiem, że źle zrobiłem, wiem, że zgrzeszyłem, wiem, że spotykają mnie konsekwencje mojego życia, na które zasłużyłem, ale z tym się nie zgadzam. Z tym się nie zgadzam. I żeby wykrzyknął w końcu, oddaj mi to, co moje. Ja chcę powrócić do stanu, który mnie się należy. Ja chcę powrócić do sytuacji, która jest dla mnie przewidziana. I właśnie dlatego stał się bohaterem wiary. Ale po kolei. Kochani, Samson to imię, po hebrajsku oznacza Szymszon, co najprawdopodobniej znaczy słoneczko, od słowa szemesz, czyli słońce. Czyli Samson miał wspaniałą przeszłość. Fajne dzieciństwo, wyobraźmy sobie mamusię i tatusia, którzy mówią na niego cały czas, moje słoneczko, prawda, moje kochanie. Nie mówili Samson, chodź tylko słoneczko, podejdź do mnie, prawda, słoneczko, co chcesz na kolację, słoneczko i tak dalej. Piękna sprawa, prawda, wspaniałe dzieciństwo, wspaniałe życie. Był kochany, był rozpieszczany przez rodziców, był ich słoneczkiem. Po drugie, Samson miał proroctwo dotyczące jego służby i obecności Pana w jego życiu. Czyli wszystko, kochani, od początku układało się właściwie, prawda? Nie dość, że błogosławieństwo rodziców, że opieka rodziców, że zawsze byli po jego stronie, to również Słowo Boże, które przyszło do niego, które powiedziało, że będziesz Nazarejczykiem Bożym, że będzie nad tobą moc Boża, będzie pomazanie pańskie, będziesz wygrywał. Wszyscy wiemy, że Izrael w owym czasie był pod panowaniem innych narodów. Miał piękne wizje odnośnie przyszłości, prawda? No skoro Bóg jest po mojej stronie, skoro naród izraelski jest po mojej stronie, skoro rodzice mnie wspierają, prawda? Wszystko jest super. Miał też Ducha Świętego. Biblia powiada, że miał potężną moc, że kilka razy, kiedy czytamy Księgę Sędziów, 16 rozdział, to tam właśnie, zresztą za chwilę się udamy do tego tekstu, to tam dowiadujemy się, Biblia mówi w kilku miejscach, i spoczęła na nim moc Boża. A kiedy spoczęła na nim moc Boża, dokonywał niesamowitych rzeczy, dokonywał niesamowitych cudów. Bracia i siostry, wygrywał wojnę z tysiącami przeciwników. Miał namaszczenie, miał powołanie, właściwie wszystko miał. Co się zatem stało z Samsonem? Pogubił się w swoim życiu i pobłądził. Wiecie, ja kiedyś zrobiłem sobie taką analizę życia Samsona i oto dowiadujemy się, że w jego życiu funkcjonowały trzy siódemki. Pierwsza siódemka to właśnie same dobre rzeczy. Proroctwo, wizje, kochani, wspaniałe Boże prowadzenie, Boże błogosławieństwo, wsparcie, Duch Święty, namaszczenie, powołanie, zadanie. Ale potem pojawiła się druga siódemka, siedem błędów Samsona, niewykorzystane szanse. Prawda? Alkohol się pojawił, pojawiła się złe słowa, pojawiło się złe towarzystwo, prawda? I inne złe rzeczy w jego życiu. Teraz nie chcę o tym powiedzieć, tylko chciałem w skrócie to przypomnieć. Odwiedzał złe miejsca, wdawał się w złe relacje z kobietami, używał alkoholu, odrzucał Boże ostrzeżenia, szedł na kompromis ze światem. Czyli zobaczcie, tak jak zaczął i miał pierwszą siódemkę Bożego błogosławieństwa i Bożego szczęścia, poprzez swoją głupotę i poprzez siedem kolejnych błędów stracił wszystko, co posiadał. Aż było za późno. I właśnie pomału, kochani, chcę przybliżyć nam ten moment tego nabożeństwa Samsona. Czyli zobaczcie, człowiek sukcesu, człowiek szczęśliwy, człowiek pełny Ducha Świętego, człowiek pełen łaski Bożej, człowiek akceptowany przez Kościół Boży, czytaj, przez Izrael w Starym Testamencie, ten człowiek oddala się od Boga. Zaczyna nawiązywać relacje z kobietami, z cudzołożnicami, idzie z nimi do ich sypialni, prawda? Zaczyna używać złych słów, złego towarzystwa, pojawia się alkohol i tak pomału, pomału, kochani, zobaczcie, oddala się od obecności Bożej, oddala się od ludu Bożego, bo w końcu doszło do tego, że sami jego przyjaciele, wierzący przyjaciele powiedzieli mu, słuchaj, musimy cię związać i oddać naszym wrogom, bo my przez ciebie również cierpimy. Czyli zobaczcie, tak właśnie źle kończy się ta dobra pierwsza część jego życia. Odrzucał Boże ostrzeżenia, szedł na kompromis ze światem. Kochani, bardzo często właśnie tak pojawia się taka sytuacja w naszym życiu. Mówimy sobie, a przecież cóż to, jedno, drugie, trzecie piwko, przecież tak gorąco jest, nie ma problemu, prawda? Albo co mi tam, co za problem, prawda, pójść do baru z przyjaciółmi, żeby sobie posiedzieć, trochę porozmawiać o kobietach, albo popatrzeć i tak dalej, już nie daj Boże gdzieś nawet się udać w złe miejsca. Kochani, to się tak pomału wszystko zaczyna. Aż potem Biblia powiada, zobaczcie, w Księdze Sędziów, 16 rozdziale i 19 wierszy. Otwórzmy sobie Księga Sędziów, 16 rozdział i wiersz 19. Biblia nam powiada, co się stało. Potem uśpiła go na swych kolanach, wezwała pewnego człowieka, kazała ogolić siedem kędziorów z jego głowy i zobaczcie, i on zaczął słabnąć, i odeszła go jego siła. Tak się kończy, kiedy rezygnujemy z obecności Bożej. Tak się kończy, kiedy udajemy się w stronę świata. Tak się kończy, kiedy zapominamy, że miejsce najświętsze jest tam, gdzie Bóg do mnie przemawia. Kiedy przestajemy już słyszeć Boży głos, kiedy odchodzi od nas Boża moc, odchodzi od nas siła, zaczynamy przegrywać. Zobaczcie, właśnie to się stało na kolanach kobiety. Odeszła od niego jego moc. I kochani, kolejny werset, werset 20, jest jednym z najsmutniejszych opisów w Starym Testamencie. Zobaczcie, co Biblia mówi. Wtedy zawołała: Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie: wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Najsmutniejszy werset w Piśmie Świętym. Nie wiedział jednak, że Pan już od niego odstąpił, że już Boga przy nim nie było. Zagubił się zupełnie. Kochani, nie zdawał sobie sprawy, że tak szybko można stracić to wszystko, co z takim trudem było budowane przez niego, przez jego rodziców, przez naród Boży. Nie wiedział jednak, że już Pan od niego odstąpił. I dlatego też, kochani, zobaczcie, takie było życie Samsona. Ale, kochani, kiedy czytamy dalej Słowo Boże, Biblia mówi, że musiał za to wszystko, co złego uczynił, musiał niestety ponieść konsekwencje. Wiersz 21, pochwycili go Filistyńczycy, wyłupili mu oczy, sprowadzili go do Gazy, związawszy go dwoma spiżowymi łańcuchami i musiał mleć w więzieniu. To jest stan. Stan Samsona, który właśnie tak przyszedł na nabożeństwo. Kochani, może bardzo często powtarzamy te same sytuacje, powtarzamy te same czynności, które miały miejsce w życiu Samsona. I oto pojawia się nabożeństwo i Samson znajduje się w takim stanie na nabożeństwie. A powiedzieliśmy przed chwilą, że nabożeństwo to moment, kiedy Bóg zaczyna przemawiać. I Bóg zaczął przemawiać do Samsona. I Samson stoi przed Bogiem i ma swoje prywatne nabożeństwo z Panem Bogiem. W jakim stanie był? A oto czytamy, był zdrajcą Pana Boga, był dezerterem, bo przecież miał misję, bo przecież miał namaszczenie, bo przecież miał Ducha Świętego, miał służbę do wykonania. Wszystko zostało porzucone. Był ślepy, związany i bezsilny. Był przebrany w łachmany niewolnika, a przecież kiedyś był dowódcą, przywódcą, prawda, izraelskim. Był zdradzony przez żonę, był pokonany przez wrogów. Wszystko stracił, żadnej nadziei na przyszłość. Tak właśnie staje przed Bogiem Samson. I w takim stanie odbywa nabożeństwo. Bracia, siostry, pytanie jest następujące. Czy Bóg go odrzucił? Czy Bóg wyrzucił go z sali nabożeństw? Czy Bóg nie chciał rozmawiać z Samsonem, mimo że był dezerterem, że był cudzołożnikiem, że przecież kilka kobiet w międzyczasie miał, że stracił Boże namaszczenie, że podeptał to, co Bóg mu dał, najważniejsze, wspaniałe dary Ducha Świętego i Bożego błogosławieństwa? Nie. Biblia mówi, że zaczął wołać do Boga o pomoc i miłosierdzie. Wiersz 22 tego 16 rozdziału mówi tak. Lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać po ogoleniu. A wszyscy wiemy, że właśnie te włosy były sekretem jego siły. Te włosy były elementem Bożego działania. Te włosy były świadectwem Bożej obecności w jego życiu. Czyli zobaczcie, wszystko zaczęło się od nowa. Zaczęły odrastać włosy. Zaczęła przybywać Boża chwała. Zaczęła przybywać Boża obecność. Zaczęły przybywać, bracia i siostry, elementy działania Ducha Świętego. I wiersz 28, oto nabożeństwo Samsona. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy: Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz, Boże, aby mógł się zemścić na Filistyńczykach, choćby za jedno z dwojga moich oczu. Oto wołanie Samsona, wołanie dezertera, wołanie człowieka, który zawalił wszystko, który zepsuł wszystko, co zrobili inni w jego życiu, co sam również osiągnął. Stanął przed Bogiem, taki jak był, i woła: Boże, bardzo Cię proszę, odpowiedz jeszcze ten raz. Boże, bardzo Cię proszę, jestem grzeszny, ręce splamione, nie mam nic. Boże, zmiłuj się. I oto Biblia powiada, że Bóg odpowiada. Bóg zsyła swoją łaskę. Bóg dodaje mu mocy. Bóg, bracia i siostry, sprawia, że Samson wykonuje dzieło największe swojego życia. Wiersz 29, potem objął Samson obydwa środkowe słupy, na których dom się wspierał, oparł się o nie, o jeden swoją prawą ręką, o drugi swoją lewą ręką, i rzekł Samson: niech zginę razem z Filistyńczykami. Potem naparł z całej siły i dom upadł na książęta i na wszystek lud, który był w nim, a było zabitych, których przyprawił o śmierć, sam ginąc, więcej niż zabitych, których uśmiercił za swojego życia. Bracia i siostry, bardzo ciekawe nabożeństwo, prawda? Nabożeństwo dezertera, nabożeństwo, który podeptał właściwie łaskę Bożą, ale stanął przed Bogiem uczciwie, nie mając nic, łysy, dopiero włosy zaczęły odrastać, ale miał świadomość, że to odrastające włosy to obecność Boża, to łaska Boża, to miłość Boża. To znaczy, że Bóg mnie jeszcze nie spisał na straty, to znaczy, że jeszcze mam szansę. I zawołał do Boga i przeżył wspaniałe nabożeństwo. Wróciła moc Boża, wróciło namaszczenie, wróciła Boża chwała. Kochani, tak odczytuję Pana Boga. Boga, który nikogo nie spisuje na straty. Boga, który nawet tym, którzy podeptali, którzy wszystko stracili, kiedy staną przed Bogiem i powiedzą: ja chcę poukładać, i powiedzą: ja chcę na nowo odzyskać Bożą chwałę, Bóg przychodzi. Halleluja. I to jest piękne nabożeństwo właśnie Samsona. Drugie nabożeństwo to nabożeństwo Jeremiasza. Oto otwórzmy sobie Księgę Trenów Jeremiaszowych, 3 rozdział. Treny Jeremiaszowe, 3 rozdział, wiersze 21 i poniżej. Zobaczcie, Biblia mówi tak. Czytam: to biorę sobie do serca i w tym mam moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Kochani, mam pytanie. Jakie macie zdanie o Jeremiaszu? Kim był Jeremiasz według Was? No słuchajcie, słucham, głośno powiedzcie, według was, kim był Jeremiasz? Proszę? Prorokiem, świetnie. Jakie prowadził życie według was, skoro był prorokiem? Każdy sobie myśli, no tak, prorok, czyli och i ach, aleluja i do przodu, prawda? Wcale nie. Wcale nie. Chciałem wam przybliżyć, kochani, życie Jeremiasza. Zobaczcie, co pisze w wierszach, w tym samym rozdziale, w wierszach 20 do 12. Zobaczcie, w jakich okolicznościach Jeremiasz napisał to, co przed chwilą czytaliśmy. Naciągnął swój łuk i wziął mnie za cel swoich strzał. Przebił moje nerki strzałą ze swojego kołczana. Stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu, ich pieśnią szyderczą na co dzień. Nasycił mnie goryczą, napoił piołunem, starł na krzemieniu moje zęby, wdeptał mnie w popiół. Mojej duszy odebrał spokój, także zapomniałem, co to jest szczęście. I myślałem: przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. Niesamowite, zobaczcie, prorok, mąż Boży, pełen Ducha Świętego, człowiek, którego Bóg używa, wypowiada takie słowa. Zapomniałem, co to jest szczęście. Bóg wysyła swoje strzały, przebija moje nerki, zabrał mi szczęście. Ludzie się ze mnie wyśmiewają. Prawdopodobnie też różne choroby go zaczęły atakować. I bracia i siostry, siedzi w głębokiej depresji, prawdopodobnie beznadziejnej sytuacji. Sługa Boży. Mąż Boży. Ktoś, kogo Bóg wybrał. Ktoś, kogo Bóg używa. Zobaczcie, też przeżywa swoje takie chwile, jakby powiedzieć, załamania. Chwile, bracia i siostry, ciężkich doświadczeń. Myślimy bardzo często, że jak sługa Boży, to nie może mieć depresji. Jak sługa Boży, to nie może mieć załamania wiary, prawda? Jak sługa Boży, to na pewno lekkie życie, bo służymy Bogu i jesteśmy, i Pan Bóg jest po naszej stronie. Nieprawda. Bracia i siostry, każdy wierzący ma swoje trudne chwile. Każdy z nas przeżywa swoje załamanie. Może nie jest to widoczne, ale zadajemy pytanie. Boże, gdzie byłeś wtedy, kiedy Ciebie potrzebowałem? Panie, już tyle czasu się modlę o uzdrowienie i dalej tego nie ma. Panie Boże, widzisz, że zwolnili mnie z pracy i ciągle szukam pracy i nie mogę znaleźć. Panie Boże, co się dzieje? I tak dalej, i tak dalej. Właśnie w takim dołku siedział Jeremiasz. Ale bracia i siostry, w tym stanie przyszedł do Boga. I w tym stanie przeżył wspaniałe nabożeństwo. Z pozoru przegrany i bez nadziei, brak poczucia bezpieczeństwa i pewności, czuł się słaby i pokonany, czuł się zdradzony i osamotniony, przerażony, pokonany prawie na granicy rezygnacji. Przeżywa swoje dni w goryczy i przykrych wspomnieniach. Ale zobaczcie, co mówi mąż Boży, mężczyzna, sługa Boży. Bóg go dotyka, bracia i siostry, i zobaczcie, wykrzykuje to, co czytaliśmy, wiersz 23, 4 i 5. Niewyczerpane, każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem. Mówi dusza moja właśnie. To jest to, co mówiliśmy. Mówi moja dusza. Dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan. Dlatego kto Mu ufa? Dla duszy, która Go szuka. Halleluja. Kani Jeremiasz się nie zamyka, nie ucieka, szuka Pana. Jeremiasz przeżywa nowy początek. Jeremiasz dostaje nową szansę i wykrzykuje, mam Boga, mam Pana. Wstaje z tego swojego dołka depresji i zaczyna uwielbiać Boga. Podnosi swoje ręce i mówi, dzisiaj nowy dzień. Ja dzisiaj mam nowe nabożeństwo i ja dzisiaj wiem, że Bóg jest Bogiem nowych początków. I bracia i siostry, przeżywa cudowne nabożeństwo. Patrzcie, to jest właśnie ten element Bożego nabożeństwa. Miejsce najświętsze, tam, gdzie Bóg przemawia. Tam, gdzie mogę zostawić swoje problemy, swoje cierpienia, bracia i siostry, swoje doświadczenia, swój brak pieniędzy, swoje choroby i mogę zawołać do Pana i wznieść swoje ręce, powiedzieć, Bóg jest Bogiem nowych początków, mam nowy dzień i wierzę, że wygram. I wygrał. Jeremiasz wygrał, zobaczcie, Samson wygrał, Jeremiasz wygrał. Samson, bracia i siostry, stracił wszystko, co miał, był dezerterem i Bóg go odnowił. Jeremiasz przeżywał takie psychiczne bardziej, prawda, problemy. I zobaczcie, Bóg odświeżył jego nadzieję, Bóg dał mu nową nadzieję, Bóg włożył w jego serce nową siłę. I trzecie nabożeństwo, nabożeństwo Jakuba. Człowiek, który przeżywał Bożą miłość i Boże błogosławieństwo. Kochani, Jakub w ogóle zaczął trochę źle. Bo wiecie, wszystko w życiu się zaczyna od opracowania dobrego planu. On już na samym początku źle opracował swój plan. Postawił sobie złe cele i bracia i siostry zastosował złe metody. I wkrótce to przybliżę. Za wszelką cenę chciał zdobyć błogosławieństwo, czytaj, sukcesy, sławę, bogactwo. Prawda? Wykorzystał naiwną matkę, oszukał łatwowiernego ojca, przekupił swojego brata, wykradł bratu to, co tamten miał najcenniejsze, zdobył to, co jemu się nie należało. Patrzcie, to była filozofia Jakuba, prawda? Uważał, że wszelkimi celami, wszelkimi drogami, byleby tylko dojść do celu, prawda? Jakie metody? oszustwo, przebiegłość, kłamstwo, nieuczciwość, zdrada. I wydawało mu się, prawda, że tak sobie przez życie lekko przebiegnie. Ale to spowodowało też nie tylko negatywne skutki w jego życiu, o czym za chwilę, ale skutki w życiu innych ludzi, prawda? Płacz, krzyk, skłóceni rodzice, przekleństwo innych ludzi. To wszystko spowodowały właśnie te złe uczynki Jakuba. A skutki w jego życiu? Stał się przeklęty przez ludzi, stał się oszukiwany przez innych, okradany, żył w ciągłym strachu, musiał uciekać z domu, potem musiał uciekać od teścia, zawsze był pełen niepokoju, pełen goryczy, całe życie bał się, że zostanie podstępnie zamordowany, szamotanina w myślach, ciągłe obmyślanie strategii życia, ciągłe ucieczki i kombinacje. Tragiczne życie. Tragiczne życie Jakuba, bracia i siostry. I dlatego też tenże człowiek, również bracia i siostry, korzysta z nabożeństwa. W takim właśnie stanie, kiedy już wszystkich oszukał, kiedy już wszystko przegrał, kiedy właściwie życie zaczęło mu się walić, kiedy był pełen strachu, kiedy bał się o swoje życie, bracia i siostry, wtedy stanął przed Bogiem. Wtedy się zatrzymał. Czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, wiersze 24 i poniżej. Potem Jakub został sam. Właśnie to jest nabożeństwo. Ja, taki jaki jestem, czy to Samson, czy to Jeremiasz, czy to Jakub. Ja i nabożeństwo, czyli ja i Bóg. Został sam i ktoś zaczął się z nim zmagać aż do wschodu słońca. Ów ktoś, nie mogąc pokonać Jakuba, w pewnym momencie ugodził go w staw biodrowy i wyskoczyła Jakubowi kość ze stawu podczas dalszej walki. W końcu ów ktoś zawołał: puść mnie, bo już świta. A Jakub na to: nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Wtedy tamten zapytał: jak się nazywasz? A on powiedział: Jakub. Czytaj, lisi charakter, czytaj oszust, bo to znaczy Jakub. Tamten zaś rzekł: od tej pory już nie będziesz się nazywał Jakub, tylko Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc: powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział: dlaczego pytasz moje imię? I tam mu błogosławił. Kochani, zobaczcie, jakie wspaniałe nabożeństwo człowieka, który tak wiele złego zrobił. Jakub bał się spotkania z bratem. Ezaw wrogo nastawiony nadchodzi z 400 uzbrojonymi ludźmi. Jakub posyła dary pojednania. Znowuż próbuje swoich sztuczek. Chce przekupić swojego brata. Darami chce przekupić, prawda, swojego brata bliźniaka. Dlaczego pozostał sam? Prawdopodobnie uciekał przed spotkaniem z Ezawem. Bóg wysyła wtedy anioła, by zatrzymać Jakuba, rani go i tym samym uniemożliwia mu dalszą ucieczkę. I wtedy, kiedy już nie mógł chodzić, kiedy dostał staw biodrowy, kiedy Jakub zatrzymał go w jego wędrówce, wtedy zaczęło się nabożeństwo. Czasem Bóg taką technikę musi w naszym życiu zastosować. Kochani, nie dziwmy się, że Bóg czasem nas zatrzymuje. Zatrzymuje nas na sali szpitalnej, bo jakże inaczej otworzysz swoje oczy i zaczniesz rozmawiać z Bogiem, skoro tak bardzo jesteśmy zagonieni. Bardzo często zatrzymuje nas w innej sytuacji. Niedawno jeden z braci opowiadał, że wypadek samochodowy i wreszcie usiadł, opuścił swoje ręce i mówi: Boże, już się poddaję. Ciągle gdzieś gonimy, ciągle gdzieś uciekamy, ciągle kogoś wyprzedzamy, ciągle, bracia i siostry, chcemy być na topie, aż w końcu Bóg nas musi zatrzymać. Jakub został sam pośród ciszy, bezbronny i niespokojny, oddalony od wszystkich ludzi i od wszystkich swoich spraw. Walcząc z aniołem, płakał i błagał o łaskę, ale zwyciężył. Ale wygrywa, bracia i siostry. Jakub otrzymuje nowe imię, Izrael, czyli tego, który walczył i nie został pokonany. Może oznaczać też być księciem, czyli szlachetnym, albo też kto chodzi wyprostowany przed Bogiem. Jak można chodzić wyprostowany, mając złamane biodro? Ale tu chodzi o co innego, bracia i siostry. Bóg odbudowuje naszą tożsamość. czasem kulejemy, czasem jesteśmy po operacji, czasem pojawia się rak i już u wierzących jest tragedia. Ale Bóg chce, abyś chodził wyprostowany, abyś nawiązał relacje z Bogiem, abyś słyszał Boży głos. Bóg chce, bracia i siostry, twojej duszy, naszej duszy, tej wspaniałej relacji z Jego obecnością. Został sam. Bracia i siostry, czasem musisz być sam na sam ze swoim strachem, ze swoim problemem, z niezałatwioną sprawą, ze swoim sumieniem. To Bóg sprawia, że jesteśmy sami. I sam musisz się z daną sprawą uporać, ale warto, ale warto. I właśnie takie trzy nabożeństwa, bracia i siostry, przeżyło trzech wielkich mężów Bożych. Zobaczcie, Samson, ruina zupełna, Jeremiasz, który straci wiarę, prawda, i bracia i siostry, Jakub, który odzyskuje miłość. Miłość ludzi i miłość Boga, bo tak wiele rzeczy w jego życiu się wydarzyło. Dlatego też, kochani, podsumowanie. Trzy piękne nabożeństwa. Samson odzyskuje wiarę, Jeremiasz odzyskuje nadzieję, Jakub odzyskuje miłość. A przecież apostoł Paweł w liście do Koryntian co napisał? A tak pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Zobaczcie. Samson, Jeremiasz, Jakub. Odzyskał wiarę, odzyskał nadzieję, odzyskał miłość. A tak pozostaje wiara, nadzieja i miłość. I pytanie, kochani, kończąc już, w jakim stanie dzisiaj przyszedłeś na nabożeństwo? W złym stanie psychicznym, strach, depresja, mania prześladowcza, użalanie się nad sobą, złe stosunki z innymi ludźmi, gniew, złość, problemy małżeńskie, brak pracy, brak finansów, brak przebaczenia. A może w złym stanie fizycznym? Choroby, cierpienie, lekarze, przychodnie, szpitale, recepty, apteki. A może w złym stanie duchowym? Tak jak Samson. Kryzys wiary, umarła nadzieja, pretensje do Boga, brak miłości i sensu życia. Kochani, nowy dzień to nowe nadzieje. Bardzo lubię niedzielę, bo wiem, że to jest nowy dzień i nowe nadzieje, nowe nabożeństwo i nowa obecność Boga w Kościele Jezusa Chrystusa. Halleluja. I dzisiaj Pan Bóg jest z nami, kochani, i dlatego chcę szukać Boga, taki jaki jestem, stanąć przed Bogiem, podnieś swoje ręce jak Samson, podnieś swoje ręce jak Jeremiasz, podnieś swoje ręce jak Jakub, prawda? W swojej samotności, w swoim cierpieniu i Bóg przychodzi. I Bóg odświeża, odnawia, Bóg na nowo daje radość Ducha Świętego, na nowo daje sens życia, na nowo wysyła i błogosławi. Dlatego też, kochani, kończąc, chciałbym zaprosić nas do modlitwy. Niezależnie od tego, w jakim stanie jesteś, Bóg cię kocha. Amen. Bóg cię kocha i Bóg chce wysłuchać ciebie i chce się z tobą spotkać, bo to jest to miejsce najświętsze. I kiedy jeszcze za chwilę zaśpiewamy, zapraszam, jeszcze raz tę pieśń, pomyśl o tym. Wprowadź mnie tam, gdzie miejsce najświętsze. Ty i Bóg. Twój problem i wszechmoc Boga. Twój problem i działanie Pana Jezusa Chrystusa. Oto krótkie, proste kazanie, które dzisiaj właśnie Pan Bóg chciał, abyś ty usłyszał, abyś ty usłyszał. Amen.